Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, naszym gościem jest pan Karol Swoboda, licencjonowany przewodnik PTTK, członek zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan Karol Swoboda zabierze nas na niezwykły szlak, który od tego roku można poznawać. To jest szlak bohaterów najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Przejdziemy przez Kurnik, Śrem, Jaszkowo i gdzie jeszcze, to wszystko opowie nam pan Karol Swoboda. Zacznijmy od tego, o jakich bohaterach będziemy mówić i jak zaczyna się ta przygoda tym szlakiem opracowanym przez pana w zeszłym roku chyba, tak?
Tak, tak. Wycieczka jest tak zorganizowana, żeby przybliżyć tematykę najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Oczywiście nie można było objąć całości, tylko pewną część.
Teraz bardzo modne są takie wirtualne podróże, a my dla naszych słuchaczy dzisiejszego wieczoru mamy taką podróż śladami właśnie bohaterów. Więc spróbujmy ich tak zabrać, jakby z nami właśnie na takiej wycieczce byli. Najpierw jedziemy do Kurnika.
Przyjeżdżamy do Kurnika i tutaj, prawda, zatrzymujemy się przed Zamkiem Kurnickim, wędrując bezpośrednio do Parku Dendrologicznego. Większość Poznaniaków i Wielkopolan zna to miejsce doskonale, tak sądzę. A więc najpierw był to ogród botaniczny i projektantką tego ogrodu była pani Teofila Zdziałęski-Szorska-Potulicka. Potem przejął tą pracę bardzo trudną, odpowiedzialną Tytus Zdziałęski, który stworzył w zasadzie park, który my dzisiaj zwiedzamy. Następnie po jego śmierci kontynuował opiekę nad parkiem syn Jan Kanty Działyński i ostatnim właścicielem był Władysław Zamojski. Park o powierzchni 50 hektarów. Mamy ponad 3,5 tysiąca osobliwości krzewów, kwiatów, drzew różnych, na różnym podłożu żyjących. Będąc w czerwcu, trafiliśmy właśnie na taki bardzo bogaty wybór azalii, a więc zwiedzaliśmy mnóstwo tych przepięknych azalii w różnych kolorach, no i tym byli zachwyceni słuchacze i wycieczkowicze.
Zakwitną białe bzy z brylantowej rosy, dzwonnej mgły. W parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta prosto. Kiedy znów zakwitną białe bzy, zufaleją parki, będą szły. Pojmą to najprościej, że to czas miłości. Zakwitły przecież białe bzy.
ten obecny park, który mamy w Kórniku, na ile zachował się w tej formie, w jakiej został pierwotnie stworzony? Wiemy coś o tym?
Przede wszystkim park sam można by podzielić na tą część jeszcze właśnie francuską, stylu francuskim, o którym przed chwilą mówiliśmy, i później już olbrzymie te duże tereny w parku angielskim. No i tam między innymi jest ta przepiękna aleja generałowej naszej, prawda, Zamojskiej, którą można przechodzić i zwiedzić. No i takie polany, łąk, prawda, stawów, różnych sadzawek, które też stwarzają strefę wypoczynku.
Czym różni się ta część francuska od angielskiej?
Ogrody, prawda, w stylu francuskim są bardzo starannie, troskliwie opracowane przez człowieka, więc te ścieżki, prawda, kwiaty, krzewy, to na każdym kroku widać pracę ogrodnika i pracę tych ludzi, którzy się tym na co dzień parają. Natomiast park angielski to są naturalne przestrzenie, które w zasadzie służą tylko do typowego wypoczynku, rekreacji.
Jak ważny park był dla ówczesnych właścicieli zamku w Kórniku?
To były czasy, gdzie dbano o przyrodę, troszczono się o nią. Samo otoczenie tworzyło taką wartość, prawda, dla właścicieli, dla wypoczynku, dla rekreacji i dla samych spacerów, prawda, gdzie odbywały się na pewno na ławeczkach różne rozmowy.
Ten park to też jest takie źródło wiedzy, tam jest mnóstwo łacińskich nazw, także myślę,
oczywiście,
taka lekcja
oczywiście
biologii na żywo właśnie w tym parku się mogła odbywać.
Tak, właśnie też bardzo ważna sprawa, że każda roślinka jest opisana w języku polskim i w języku łacińskim. To jest znaczące, bo wielu obcokrajowców przemieszcza się w parku. No i w ten sposób może poznać wiele osobliwości, nawet swojego kraju rodzinnego, skąd przyjechali.
Dzieci wychowywane w Zamku Kórnickim były dosyć surowo wychowywane i nawet ta rekreacja była od razu powiązana też z nauką.
Z pracą, z konkretną pracą, tak. Kórnik, jeśli chodzi o przygotowanie późniejsze do powstania wielkopolskiego, to odegrał bardzo ważną rolę, bo tam były przygotowane oddziały powstańców, którzy potem bezpośrednio z Kórnika przechodzili do Poznania. To jest też bardzo ważna historia powstania. I tutaj należy wielki ukłon uczynić wobec tamtejszych dowódczych oddziałów, że okupant nie mógł objąć całego powstania, bowiem te fronty nasze, które zdążały do niepodległości, one były w całej Wielkopolsce bardzo silnie stworzone i walczące z Prusakami. Nie tylko Poznań, ale właśnie wszystkie te okoliczne miejscowości, jak Kórnik, Śrem, Chodzież, Gniezno, Nowy Tomyśl, Bóg, prawda, Stęszew, z wszystkich stron były bardzo, Leszno, Kościan, były bardzo silnie, prawda, uformowane i w ten sposób Niemcy nie mogli zająć stanowiska bezpośrednio walki z powstańcami, chociaż przewaga była olbrzymia na tamte czasy Prusaków nad powstańcami w uzbrojeniu, prawda, i liczebności wojska.
Przypomnijmy, co to była za wojna?
Była to wojna, gdzie nie było kawalerii, nie było działu. Przez wiele, wiele lat pracowano nad tym, aby przygotować bezpośrednią ludność do tej walki. Na czym polegała ta historia taka? Właśnie jedyna zresztą, to był ewenement w naszej historii. Otóż praca organiczna, przygotowanie, a więc gospodarność Wielkopolan, solidność Wielkopolan, wytrwałość pracy dawały potem efekt przygotowania zbrojnego wystąpienia przeciwko Prusakom. Że myśmy byli tak dobrze przygotowani w tym 1918 roku, w grudniu, 27 grudnia, do wystąpienia już na barykady i walce z Prusakami.
Taka wojna, która miała na celu zniszczenie właściwie kultury polskiej.
Oczywiście, naturalnie trzeba powiedzieć, czasy bardzo trudne dla nas, Bismarcka, hakaty, to miały jedną tylko sprawę tutaj z Polakami, zgermanizować naród polski i prowadzić pruskie rządy. No i to całe szczęście, że oparliśmy się tą właśnie pracą organiczną, wytrwałością, niezwykłą, sumienną pracą.
sposób zapomnieć o Hipolicie Cegielskim.
Hipolit Cegielski był to jeden z pionierów polskiego przemysłu. Początkowo bardziej interesowała Hipolita literatura i historia niż biznes. Gdyby nie etyka nauczycielska, być może nigdy nie zostałby przedsiębiorcą i nie stworzył zakładów, które istnieją do dziś. Nic nie zapowiadało, że urodzony 6 stycznia 1813 roku w Ławkach Hipolit Cegielski zostanie w przyszłości przemysłowcem. Po studiach na Uniwersytecie Berlińskim Hipolit Cegielski zatrudnił się w Poznaniu jako nauczyciel. Zetknął się z doktorem Karolem Marcinkowskim, od którego przyjął program pracy organicznej. Umierając w 1868, Hipolit Cegielski pozostawił spadkobiercą dynamicznie rozwijający się zakład zatrudniający w 1869 roku już 300 pracowników. Sława Cegielskiego rozszerzała się daleko przez obszar prowincji poznańskiej. Jakość wyrobów z fabryki Cegielskiego była powszechnie znana i ceniona. Wygrywał pierwsze nagrody na wystawach maszyn rolniczych od Londynu po Petersburg. Cegielski wykazał także talent marketingowy. On jako pierwszy oferował m.in. darmowy transport zakupionych towarów. Wraz z jego śmiercią społeczeństwo polskie utraciło jednego z przywódców, który w szczególny sposób przyczynił się do budowania jego kulturowej tożsamości i rozpoczęcia gospodarczej modernizacji. Zadecydowały o tym jego wiedza, aktywność społeczna i gospodarcza, jak również temperament, charyzma świetnego mówcy oraz pragmatyzm i upór w działaniu. Mamy taką jeszcze wielką, wielką przyjemność, że w naszym gronie przewodnickim jest pani, potomek rodziny Polita Cegielskiego, pani Zofia Cegielska, która ukończyła w tym roku 90 lat.
Serdecznie pozdrawiamy.
Przekazujemy ci, Zosiu, serdeczne pozdrowienia.
Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem. Byłem tym, kim chciałbym był, i żyłem jak chciałbym żył, i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Zapyta Bóg w swym niebie. jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic.
W Górniku chodzimy głównie po parku, cieszymy się pięknem przyrody, ale później na naszym szlaku jest następna miejscowość.
Żegnamy Kórnik i przyjeżdżamy do Śremu. I w Śremie zatrzymujemy się na placu rynkowym. I tu naszym bohaterem już bezpośrednio będzie ksiądz Piotr Wawrzyniak, żyjący w 1849 do 1910 roku. Prawdę o życiu księdza Piotra Wawrzyniaka najpiękniej streszcza inskrypcja na tablicy pamiątkowej ufundowanej przez bliski jego sercu Śrem. Indygenat sam sobie wyrąbał mądrością, wytrwałością i dobrocią. To prawda, kapłan ten przeszedł do historii nie za sprawą dostojeństw nadawanych z czyjejś łaski, ani też pozycji przodków, ale wyłącznie dzięki własnej pracy, poświęceniu, pracowitości i wytrwałości. Od samego początku działalności księdza Wawrzyniaka daleko wykraczała poza zwykłe obowiązki duszpasterskie. Korzystając z pomocy księdza Augustyna Szamarzewskiego, przekształcił lokalną kasę oszczędności i pożyczek w Śremie w bank ludowy, oparty na nowoczesnych zasadach spółdzielczości. W tym samym roku został jego wicedyrektorem, a od 1876 roku dyrektorem. Bankiem ludowym w Śremie kierował przez 20 lat, do 1896 roku. Później, aż do śmierci, był prezesem jego rady nadzorczej. I teraz może zamieścimy troszeczkę w treści, jaka była główna praca motywacyjna księdza. Otóż bank miał bardzo trudne zadanie na ówczesne czasy, bo zabezpieczał i ziemiaństwu, i chłopom byt. Mieli ziemianie i chłopi oparcie, prawda, finansowe, o tym bank ludowy. I w całej Wielkopolsce bardzo szybko te banki ludowe umieszczały się właśnie w tych byłych miastach powiatowych. Ale nie tylko. I to było taką siłą przesłania walki bezpośrednio z hakatą.
Tyle wolności, ile własności. Tak, tak się mówi.
Na ścianie budynku, mówię o tym banku ludowym w Śremie, w którym mieścił się prowadzony przez niego bank, od 1933 roku znajduje się pamiątkowa płaskorzeźba druta znanego rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego. Tak na marginesie, w Luboniu, jak państwo przejeżdżacie w kierunku Puszczykowa, po lewej stronie jest rzeźba Siewca, też rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego. Dom z księdza Wawrzyniaka, o którym wspominałem, ten bank, jest atrakcją turystyczną Śremu. W 2000 roku w dzielnicy Jeziorany, przed nowoczesnym kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa, odsłonięto pomnik księdza, dzieło Krzysztofa Jakubika. I tam też wycieczkowicze po zwiedzeniu banku udają się i hołd składają temu bohaterowi najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Ksiądz Wawrzyniak był bardzo ruchliwy, lubił podróże, cenił rzetelność, wobec przeciwników był wyrozumiały. Walczył o polskość na polu gospodarczym poprzez rozwijanie polskich instytucji gospodarczych, ale bez prowokowania strony niemieckiej. To jest bardzo ważne. Niemcy nie mieli możliwości bezpośrednio cokolwiek likwidować. Skrupulatnie przestrzegał przepisów prawa, podkreślał swoją polskość, podczas gdy był posłem w Berlinie, był niezwykle konsekwentny w tym, co robił. I tak już teraz kończąc w temacie księdza Wawrzyniaka, potem został przeniesiony po tym właśnie 20-leciu prezesury, o czym wspomnieliśmy, do Mogilna, tam zmarł, był proboszczem, zmarł i jest pochowany na cmentarzu w Mogilnie.
Jak już jesteśmy w okolicach Śremu i w Śremie, to jakie ważne nazwiska jeszcze tam możemy z tym terenem powiązać?
Niewątpliwie tuż niedaleko Śremu, to między Śremem a Kościanem dokładnie, jest miejscowość Turwia i Rąbin. Te dwie miejscowości to są z kolei rodzinne miejscowości generała Dezderego Chłopowskiego. A więc kolejna osoba, prawda, bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Można tutaj przytoczyć taki cytat. Podobnym musiał być do niego Czarniecki, wojak ze stali kuty, a obok księdza spowiednik jezuita. Typ prawie polski z XVII wieku. Pisał o generale Dezyderem Chłopowskim trzeci wieszcz Zygmunt Krasiński. I teraz to jest ciekawe, jeśli chodzi o rodzinę w ogóle Chłopowską. Ojciec naszego bohatera, Utracjusz i Libertyn, wszystko stracił. Syn wyrzucił ojcowe stoliki do kart, zlikwidował oranżerię i powozownię, zamknął piwnicę na wina i tak długo pracował, aż majątki Chłopowskich, Turwia i Rąbin, odzyskały dawny blask. Gospodarka, wojna i miłość, oto były trzy porządki jego żywota. Pisał o pułkowniku Michale Wołodyjowskim Henryk Sienkiewicz. To samo można by powiedzieć o pułkowniku, późniejszym generale Dezyderym Chłopowskim. I co wprowadził Dezydery Chłopowski w rolnictwie? Odbywał podróże, był dość długi okres czasu w Anglii i tutaj przywiózł bardzo ciekawą nowość w uprawach, zwłaszcza na takiej ziemi biednej, bielicowej, bo Wielkopolska nie ma z reguły dobrych ziem, tylko raczej to są ziemie lekkie. W związku z tym poprowadził najpierw to, prawda, w Turwi i w Rąbiniu. Poprowadził śródleśne pasy na polach. Te pasy są w szerokości około gdzieś od 8 do 12 metrów. I pasy te stworzyły bardzo ważną strukturę ogólną dla wegetacji roślin. Otóż były one magazynem wilgoci. Jak przychodziły susze, to wówczas były zachowane te możliwości dalszej wegetacji roślin na tych ziemiach lekkich, wielkopolskich. I to też zostało wprowadzone bardzo, bardzo szeroko później w kulturę rolną w Wielkopolsce i w całym kraju. No i tu trzeba by jeszcze powiedzieć o Dezyderym Chłopowskim, że był również bardzo dzielnym wojakiem. Przecież zapisał się wielką patriotyczną stroną, walcząc przy boku Napoleona. I właśnie z rąk Napoleona mianowany został baronem cesarstwa francuskiego. I jak jesteśmy w tym temacie, to wielokrotnie rodzina Chłopowskich, jak serial był wówczas, prawda, w latach 80. po raz pierwszy przy na telewizyjnym ekranie, proponowała zmienić troszkę tą treść, bo w tym serialu rodzina Chłopowskich jest podana jako hrabiostwo. Oni nie byli nigdy hrabiami, nie czują się hrabiami. Natomiast Dezydery Chłopowski został, prawda, baronem, nadany tytuł przez cesarza Napoleona Bonaparte. To taka ciekawostka.
Zawsze mnie interesuje przy takich opowieściach dalszy los takich majątków. To się dalej potoczyły losy tych dwóch miejscowości?
No tak, te dalsze losy to są przykre już bardzo. No chociażby tutaj wspomnieć o tej Turwi i Rąbiniu. To są w tej chwili majątki, które podlegają bezpośrednio pod Uniwersytet Przyrodniczy. I chciał, konkretnie Turwie, chciał zakupić pan Antoni Chłopowski. Nie otrzymał tej możliwości i zakupił właśnie Jaszkowo, własność Szorskich. No i tam dzisiaj ma słynne w całej Polsce największe centrum hipiki. Mimo to, że chciał zakupić, nie miał tej możliwości i nie zakupił.
W okolicach Śremu też na pewno możemy wspomnieć o Heliorze Święcickim.
Przecież to lekarz, prawda, założyciel, rektor naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Olbrzymie jego pole tutaj pracy, też bardzo odpowiedzialnej. No i do dzisiaj mamy tego efekt. Jeśli chodzi o bezpośrednio rektora wyższej uczelni późniejszej, no to przede wszystkim sytuacja się zmieniła, ponieważ weszliśmy w rzeczywistość taką, o którą walczyliśmy. A więc tutaj przede wszystkim zapobiec wszelkim, prawda, próbom zniekształcenia tej drogi do wolności przez tyle lat formowanej przez tych bohaterów, o których mówiliśmy.
Jak już wspomnieliśmy tu trochę o posiadłościach, niestety utraconych przez potomków, właścicieli, to też Manieczki, zdaje się, są taką miejscowością, która chyba nie wróciła też do...
Będąc w Fremie, no, nie można odpuścić tematu generała Wybickiego, twórcy naszego hymnu narodowego. I właśnie jego posiadłość to Manieczki. Ja się bardzo cieszyłem osobiście, że mogłem jeździć z wycieczkami to przez wiele lat tam właśnie do Manieczek, ponieważ było bardzo ciekawe muzeum, poświęcony całkowicie pracy, pamiątek po, prawda, generale Wybickim. Niestety teraz pałac jest zamknięty.
Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt, gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty, gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nikt. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki, dźwięki nocnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat, już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt.
Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki, dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat, już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt.
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 Nie weźmie nam.
Wielkie nazwiska, i to rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście żyli w najbliższej naszej tutaj okolicy.
Okolicy, tak. Jeśli mógłbym wspomnieć, to jeszcze w tym naszym przejeździe do Jaszkowa, bo jeszcze nie jesteśmy w Jaszkowie, jesteśmy w Śremie, trzeba wspomnieć również o wielkim naszym bohaterze najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, Maksymilianie Jackowskim. Był pierwszym patronem kółek rolniczych w Wielkopolsce. Patronat ten sprawowany do 1900 roku był głównym dziełem jego życia. A Jackowski żył w latach 1815-1905. Maksymilian Jackowski organizował wystawy rolnicze. Propagował racjonalizację gospodarki i ubezpieczenia. Tworzenie kółek rolniczych miało przede wszystkim za cel obronę polskości przed agresywną polityką germanizacyjną Prusaków. Taki cel obrał sobie Maksymilian Jackowski i taki kierunek nadał temu ruchowi. Udało mu się zrealizować zamierzenia podnoszące poziom gospodarowania, jego efektywność ekonomiczną, poziom kultury i świadomości obywatelskiej. Tylko wspólny front ziemian i chłopów był w stanie przeciwstawić się hakacie i komisji kolonizacyjnej. I to się udało. Chwała za to patronowi Jackowskiemu i tysiącom polskich ziemian i gospodarzy. Stąd bierze się słynny porządek poznański. Ideę głoszone i realizowane przez patrona rozchodziły się jak promienie słoneczne na pozostałe dzielnice kraju, bo była to walka o wiarę i polskość. Młode pokolenie może zapytać, a cóż z tego dziś mamy? Niepodległa Polska, która była marzeniem Maksymiliana Jackowskiego i tamtych pokoleń oraz wzorzec godny naśladowania, był to człowiek nieustającej, niestrudzonej pracy. I to jest najwybitniejsza strona jego istoty duchowej. Nie znosił próżności życia. Zawsze był czymś zajęty. W dziejach ziemi poznańskiej imię patrona Jackowskiego było jak dzwon wielki zwiastujący odrodzenie społeczeństwa na podstawach demokratycznych.
Mamy tutaj wielką machinę pruską, która zmierzała do tego, żeby wymazać tę polskość, ten charakter narodowy z nas. I naprzeciwko tej wielkiej machiny pruskiej stoją przede wszystkim bardzo pracowici ludzie. Mam takie pytanie o rolę ziemiaństwa w tym czasie trudnym, kiedy ważne było, żeby tę polskość pod zaborami zachować.
Proszę sobie wyobrazić, że w okresie, prawda, 123 lat niewoli, w jakiej byliśmy, to w zasadzie głównie ziemiaństwo i chłopi byli tą najbardziej trwałą naszą obywatelską grupą, warstwą społeczną, która zachowała polskość. Przede wszystkim, generalizując ten temat, to cały czas, jak tylko, prawda, w historię sięgniemy i głębiej, a więc powstania listopadowego, styczniowego, głównie oparte były na rekrutacji ziemian i chłopów. A więc jakby nie spojrzeć, to prawda, te wszystkie dzieje nasze i późniejsze już przy boku Francuzów, Napoleona Bonaparte, ziemianie i chłopi odgrywali bardzo ważną tutaj rolę. I teraz pani pytanie, jak to było w chwili, gdy otrzymaliśmy wolność. No przede wszystkim sporo tych, prawda, wsi, majątków nie było w pełni zagospodarowanych, ponieważ Prusacy cały czas czuwali nad tym, aby zgnębić i w miarę możliwości wyrzucić Polaków z własnej ziemi. I tutaj był ten właśnie opór, o którym przed chwilą wspominałem. I jak przyszła oczekiwana wolność, to niektóre majątki były bardzo podupadłe. I trzeba było olbrzymiej pracy, aby otworzyć w pełni możliwość dalszej egzystencji. Te 20 lat międzywojenne to właśnie w takim to charakterze przebiegały te losy. No i wojna w 1939 roku to zupełnie wytrzebiła ziemian, ponieważ musieli opuścić swoją własność i byli zazwyczaj kierowani albo do generalnej guberni, albo w ogóle wyrzucani swoich majątków czy folwarków. I przez okres okupacji zazwyczaj nikogo, żadnego właściciela nie było na miejscu. I gdy wrócili po wojnie, w 1945 roku, los ich też bardzo, prawda, skrzywdził, bo tutaj nastąpiła ta sprawa dekretu Bieruta, który to dekret w pełni nacjonalizował wszystko, co własne, własność ziemską, własność również przedsiębiorstw i tak dalej, odbierał właścicielom. I ci właściciele, podobnie jak w 1939 roku, też zostali wyrzuceni przez już władzę ludową.
Odchłoń. W dole przepaść, sanie jadą, wąską gronią. I choć nie chcę, to wbrew sobie swoje konie wciąż poganiam już. Brakuje mi powietrza, wieje wiatr zmrożonym deszczem. Czuję, że już koniec drogi, a ja chciałbym jeszcze trochę wolniej konie. Trochę wolniej wy. Nie zważajcie, kochane, na bat. Na rowiste się trafiły, zbyt porywcze, zbyt. Jeszcze noc, jeszcze świt, jeszcze choć trochę dnia, jeszcze wody wam dam. Jeszcze śpiewań gram, jeszcze pieśń skończyć chcę. Jeszcze noc, może dwie. Czyńce wnet powlokał mnie po śniegu. Ech, zwolnijcie choć na chwilę, zanim wiatr nas zwieje z grani. Trochę wolniej mnie prowadźcie do ostatniej już przystani. Trochę wolniej konie, trochę wolniej wy. Zważajcie, kochane, na bat. Na rowiste się trafiły, zbyt porywcze, zbyt. Jeszcze noc, jeszcze świt, jeszcze choć trochę dnia, jeszcze wody wam dam. Jeszcze śpiewam i gram, jeszcze pieśń skończyć chcę. Jeszcze noc, może dwie.
Takie najznakomitsze ziemiańskie rody tutaj Wielkopolski.
Taką najbardziej, już tak powiem, znanym rodem naszej ziemi Wielkopolskiej to jest ród Raczyńskich i Zamońskich, Ziałyńskich, Łapowskich, Szołdzkich. Jest wiele tych pokoleń zapisanych bardzo chlubną kartą w dziejach nie tylko gospodarowania, ale w dziejach tych właśnie walce o wolność. Ale niestety dzisiaj większość z nich nie odzyskała żadnych swoich własności.
W 1944 roku po prostu zmienił się okupant, tak, z niemieckiego na, tak, radzieckiego. I te czasy wolności właściwie to dopiero mamy od relatywnie niedawna. Wracając do naszej wycieczki, do naszego szlaku, to z naszego Śremu już chyba wyjeżdżamy powoli. I gdzie przemieszczamy się teraz dalej?
I teraz, jeśli można zaprosić państwa, to przyjeżdżamy do Jaszkowa. I tutaj troszkę się oddalamy od ścisłej tematyki najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, ponieważ zajmiemy się błogosławionym Edmundem Bojanowskim, który żył w latach 1814-1871. Frustra vivit, qui ne mini prodest. Na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku. Taka była dewiza błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten łaciński napis widniejący nad wyjściem do kościoła świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej w Krakowie można z powodzeniem odnieść do błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przeświadczony o prawdzie tych słów, wypełni on swe życie czynami miłosierdzia. Mimo wielu zasług oraz aktualności swojej idei jest nadal mało znany ogółowi społeczeństwa. W 1849 roku Wielkopolskę nawiedziła epidemia cholery. Wówczas z bohaterskim poświęceniem oddał się całkowicie posłudze zarażonych. Sam słabego zdrowia odwiedza chorych po chatach wieśniaczych, pociesza ich, sprowadza lekarza i kapłana dokonających, rozdaje lekarstwa, pokarm i jałmużny pieniężne. Na skutek jego zabiegów sprowadzono do Gostynia siostry miłosierdzia, którym w nowym zakładzie, zwanym Instytutem, powierzono posługę przy chorych i opiekę nad sierotami po rodzicach zmarłych na cholerę. Najważniejszym dziełem Edmunda Bojanowskiego jest założenie w 1850 roku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga, których celem było zakładanie i prowadzenie ochronek dla dzieci w wieku przedszkolnym, w których siostry nie tylko miały opiekować się dziećmi, ale także troszczyć się o ich rozwój fizyczny, intelektualny i religijno-duchowy. Siostry, niejako wtopione w wiejską społeczność, również przez obowiązek pracy na roli, znały dobrze problemy i potrzeby współczesnej wsi wielkopolskiej, zarówno duchowe, jak i materialne. By im zaradzić, poza dziećmi gromadziły również wieczorami w salach ochronkowych kobiety i dziewczęta, ucząc je modlitwy, czytania i pisania oraz robót ręcznych. Czas spędzony w ochronce chronił kobiety i dziewczęta przed szukaniem mniej godziwych rozrywek. Podstawę utrzymania stanowiła własna praca sióstr. Pierwsza ochronka wiejska powstała w maju w 1850 roku w Podrzeczu koło Grabonoga. Trzy dziewczęta wiejskie, które zaangażował do pracy w ochronce podrzeckiej, stały się zalążkiem przyszłego zgromadzenia zakonnego. Należy nadmienić, że pierwsza ochronka miejska w Wielkim Księstwie Poznańskim powstała w 1844 roku na Śródce i to również między innymi z inicjatywy błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Kiedy dzieło już dobrze się rozwijało, odezwała się w jego duszy jeszcze jedno, dawno już nurtujące go pragnienie kapłaństwo. Wstępuje więc w marcu w 1869 roku do seminarium duchownego w Gnieźnie. Rozwijająca się gruźlica płuc nie pozwoliła mu jednak na zrealizowanie studiów potrzebnych do osiągnięcia stanu duchownego. Toteż w maju 1871 roku opuścił seminarium i zamieszkał u swego przyjaciela, księdza Stanisława Gieburowskiego, proboszcza w Górce Duchownej, gdzie zmarł dnia 7 sierpnia 1871 roku. Został pochowany w podziemiach kościoła w Jaszkowie koło Śremu, gdzie wówczas znajdował się dom generalny zgromadzenia. W 1930 roku zwłoki przywieziono do Żabikowa koło Lubonia, koło Poznania, do kaplicy sióstr służebniczek niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku.
Za sprawą błogosławionego Bojanowskiego przenieśliśmy się do Jaszkowa, to powiedzmy też o kolejnym punkcie tej naszej wycieczki, bo jest nim właśnie Jaszkowo.
No tak, i tutaj jesteśmy, prawda, już bezpośrednio na Dobrak w okresie międzywojennym, którego właścicielem pałacu był Jan Szołski, o czym wspomniałem. Po wojnie cały majątek wraz z zabudowaniami, w tym także zespołem parkowo-pałacowym, przejął Skarb Państwa, a w roku 1995 całość kupił Antoni Chłapowski i przekształcił w Międzynarodowy Ośrodek Wyszkolenia Jeździeckiego, czyli Centrum Hipiki. Należy jeszcze zaznaczyć, że gdy pan Chłapowski, Antoni, kupował Jaszkowo, to było zupełne zniszczenie pałacu i całego majątku. Także w zasadzie to odbudowywał pałac i całość tego, co dzisiaj możemy zobaczyć, z całością zagospodarowania dla portu hipicznego. A więc olbrzymi wkład pracy właściciela. A jak już mówimy o właścicielu, to wjeżdżając na posiadłość do Jaszkowa, na olbrzymiej stajni, ścianie bocznej, jest modlitwa Antoniego Chłapowskiego, która jest dla niego wzorcem na codzienny trud, który tam spełnia swoje obowiązki. Bo taka ciekawostka o sprawach hodowli koni. To, że koń, jaki jest, każdy widzi, to jednak stanowczo, by móc powiedzieć, że się konia zna. A o tym, że warto go poznać i pokochać, przekona nas na wycieczkach, jak ja tam jestem i byłem, prawda, i o czym wspominamy, półtorej godzinnej pokazowej pogawędce, którą prowadzi sam pan Antoni Chłapowski.
To jest taki pozytywny moment, w którym możemy naszą rozmowę zakończyć. Dla mnie ta rozmowa o wielkich nazwiskach, o wielkich postaciach też najdłuższej wojny nowoczesnej Europy tu w okolicach Poznania i Wielkopolski, to jest przeplatanie się nieustanne szczęścia z nieszczęściem. To Jaszkowo wykupione przez Antoniego Chłapowskiego jest takim dobrym przykładem, bo sam pan Antoni Chłapowski swoich majątków rodowych wykupić nie mógł, ale z drugiej strony to przywiązanie do ziemi, przywiązanie do Wielkopolski skutkuje tym, że Antoni Chłapowski wykupił inną posiadłość. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem dzisiaj w historii, jakiej nie znacie, był pan Karol Swoboda, licencjonowany przewodnik PTTK, członek Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody. Dobranoc.
Serdecznie dziękuję. Dobranoc.